Na antenie Radia Maryja rozpoczynamy od spotkania z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Serdecznie witamy na antenie. Są wraz z nami pani Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13 Brygady Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie.
Oraz pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże, witam.
Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
Nasze spotkanie wraz z telefonicznym udziałem radiosłuchaczy. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie. 536 600 lub 536 600 200. Oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Pewnie pytanie wiele nam się rodzi, ponieważ coraz to kolejne etapy odmrażania takiego naszego codziennego życia, funkcjonowania, powolny powrót do normalności. Oczywiście wszystko z zachowaniem przepisów, zasad bezpieczeństwa, które obowiązują. Pamiętajmy o tym. Zapraszam do telefonicznego udziału. Przed tym pytaniem w związku z działalnością Wojsk Obrony Terytorialnej. Od wczoraj zespół medyczny żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczy w akcji pobierania wymazów od górników oraz ich rodzin według procedury drive-thru. To już druga grupa podkarpackich terytorialsów, która działa na terenie Śląska. Jakie działania podejmują? Jak sytuacja na tę chwilę wygląda?
To nie tylko z Podkarpacia, bo to jest z innych regionów Polski niejako. Zespoły wymazowe zostały scentralizowane właśnie na Śląsku. Jak wiemy, tam w tej chwili jest, no można powiedzieć, że taka trudna sytuacja i najwięcej teraz osób jest tam. Od największej liczby osób są pobierane próbki na obecność koronawirusa i to spowodowało, że 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej została wzmocniona zespołami z innych jednostek. Oczywiście tutaj z Podkarpacia również zespoły kolejny raz dojechały. A o szczegółach może Anetka, bo Anetka jest tam właśnie na miejscu, też między innymi brała udział w tych działaniach. Może więcej coś powiesz?
Mogę powiedzieć o akcji, która miała miejsce wczoraj. W dwóch punktach te wymazy były pobierane od górników. W jednym punkcie były to 4 stanowiska wymazowe, w którym rotowali się żołnierze, żeby zmieniać też w czasie przerwy, ponieważ ubieranie kombinezonów i wszystkich środków ochrony indywidualnej powoduje, że to zmęczenie następuje bardzo szybko i przegrzanie organizmu. Też trzeba uzupełnić płyny, zjeść, więc w jednym punkcie mieliśmy 8 zespołów, które pobierały te wymazy. W drugim punkcie to były 2 zespoły i 2, które zastępowały te, które w tym czasie odpoczywały. Tutaj mówimy o Podkarpaciu, owszem, ale wczoraj w działaniach brała udział też 12. Brygada, więc tutaj żołnierze z odległych terenów, którzy bardzo nas wspomagają, uzupełniają nasze zespoły. Dzięki temu cała akcja przebiega bardzo sprawnie i płynnie. Nie mamy przestoju, tylko cały czas zespoły są rotowane w miarę możliwości i wyznaczony nam czas, ile wolno żołnierzowi pracować, żeby też nie narażać tego żołnierza. Stosujemy odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają i osobę, która dokonuje wymazu, cały zespół, który bierze udział w koordynacji tych działań, ale też stwarza to odpowiednie warunki do pobrania tego wymazu, żeby on był wymazem rzetelnym, żeby z tego materiału pobranego od osoby, której ten wymaz robimy, udało się oznaczyć to badanie, bo tutaj trzeba podkreślić, że warunkiem wykonania tego badania jest dobrze pobrany wymaz. Nasi żołnierze są w tej kwestii przeszkoleni, robią to dobrze, robią to zgodnie z procedurą, zgodnie z odpowiednimi warunkami, co też stwarza bezpieczeństwo, co jest warunkiem bezpieczeństwa dla osoby, która przyjeżdża do takiego punktu i ma pobierany wymaz. Więc tu przede wszystkim bezpieczeństwo naszych żołnierzy, którzy biorą udział w tych akcjach, ale także bezpieczeństwo osób, które na te badania przyjeżdżają. Te osoby wcześniej też wiedzą, jakie warunki muszą być spełnione, jak się przygotować do badania. To wszystko po to, żeby warunki były rzetelne i żeby badanie było bezpieczne dla jednej i dla drugiej strony.
Dziękujemy za te informacje. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych aktualności dnia wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo
halo,
proszę,
czy
halo.
Mogę już mówić?
Jak najbardziej, bardzo proszę.
Dzień dobry, ja mówię z Lublina, ponieważ od poniedziałku ma być zwiększona liczba osób przejeżdżających w komunikacji miejskiej. Chciałam zapytać, o ile, bo nie jest to podane. Do tej pory było to połowa zajętych miejsc, a teraz? Ponieważ dojeżdżam, obawiam się.
Tak, dziękujemy. Już przekazujemy to
bardzo
pytanie
proszę,
dalej.
Bardzo proszę, dziękuję.
No tutaj te zmiany wszystko wskazuje na to, że wróci do tego, co było sprzed koronawirusa. Tylko pamiętajmy o tym, żeby... pamiętajmy o tych dodatkowych zabezpieczeniach. Pamiętajmy... znaczy tak, po pierwsze to pamiętajmy o tym, żeby nie wychodzić bez potrzeby i po prostu nie pojawiać się w tych większych takich skupiskach. Wiemy, że większość tutaj z Państwa, już padały też takie pytania, że powiedzmy nie znamy nikogo z naszego otoczenia, kto byłby chory, nie znamy nikogo z naszej miejscowości, kto byłby chory, kto byłby zarażony. Pojawiały się tutaj takie pytania, czy ten wirus naprawdę istnieje, pewne skojarzenia, informacje, jakoby go w ogóle nie było, albo to wszystko jest tutaj jakąś bajdą wyssaną z palca. Zwracajmy uwagę na to, żeby nadal przestrzegać zaleceń, aby nosić maseczki i aby bez potrzeby nie pojawiać się w takich dużych skupiskach, zwłaszcza osób starszych, tych, które no, mają podwyższone ryzyko na zachorowania. Wiemy, że w tych mniejszych miejscowościach rzeczywiście są takie gminy, są takie powiaty, są takie miejscowości, gdzie nie ma w ogóle zakażonych osób lub nie są zidentyfikowane, tylko przebiega to po prostu u niektórych osób bezobjawowo. Też miejmy świadomość, że może właśnie w ten sposób ta choroba przebiegać u niektórych osób. Dlatego te osoby, które są w podwyższonej grupie ryzyka, osoby starsze zwłaszcza, niech nadal dmuchają na zimne, niech jeżeli nie muszą, to nie pojawiają się w tych miejscach, gdzie są duże skupiska ludzkie. Już pewnie zauważyliście Państwo, że już nie mówimy tutaj, nie powielamy tych informacji, żeby ograniczyć wyjścia z domu i tak dalej. Natomiast skupiamy się w tej chwili na zabezpieczeniu własnym, czyli maseczki lub inne okrycia ust i nosa, dystans społeczny. No i takie zdroworozsądkowe podejście, szeroko, daleko idąca higiena, mycie rąk, dezynfekcja, nadal to wszystko jeszcze jest utrzymane, mimo tych powiedzmy takich odmrożeń i powrotu powolnego do normalności, to pamiętajmy, żeby dbać o tą higienę i stosować jeszcze te zalecenia, które jeszcze pozostały, tak?
Dziękujemy. Przypomnijmy tylko, że od poniedziałku, 18 maja, będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, a także pójść do restauracji, kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy także szybciej. Tak jak wspomniała nasza radiosłuchaczka, podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwiony zostanie bezpośredni kontakt, konsultacje z nauczycielami, maturzystą i uczniom 8 klas oraz opiekę nad uczniami klas od 1 do 3 w szkołach podstawowych. Halo, bardzo proszę.
Tak. Czy Radio Maria?
Tak, Radio Maria.
Mówi Maria ze Śląska. Ja chciałam nawiązać do rozmowy takiej, która odpowiedzi, która była gdzieś 2 lub 3 tygodnie temu. Jedna z pań z obrony terytorialnej na pytanie widza, chodzi o maseczki noszone w sklepie, w markecie czy w kościele, mówiła, że w sklepie jednak się nie mówi, tak by wskazywało, jakby była mniejsza możliwość zachorowania, a w kościele jednak bardziej śpiewamy, więc możemy się bardziej wydychamy, więc tam jest większa możliwość może zakażenia. Chciałabym się dowiedzieć tylko, na jakiej podstawie naukowej ta pani tak twierdziła. I przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy pani Mario. Prosimy.
Tak, ja pamiętam to pytanie. I tutaj oczywiście musimy wrócić do samego początku, czyli do tego, w jaki sposób wirus jest przenoszony. Przenoszony jest drogą kropelkową, dlatego ważne jest zachowanie dystansu, odległości pomiędzy osobami, które jak gdyby uczestniczą w mszy świętej, czy na przykład właśnie robią zakupy. No i też trzeba zwrócić uwagę na to narażenie. Nasze otwieranie jamy ustnej powoduje, że aerozol powietrza z naszej jamy ustnej się wydobywa. Kiedy śpiewamy, kiedy mówimy, to oczywiście z różną prędkością to powietrze jest wyrzucane z naszych dróg oddechowych, ale im częściej otwieramy usta, częściej wyrzucamy ten aerozol i tym większe jest jak gdyby stężenie ewentualnego wirusa, jeżeli ktoś jest nosicielem, czy ktoś jest osobą chorą w powietrzu, które znajduje się wokół nas i dociera do osób, które w naszym otoczeniu się znajdują. Zazwyczaj zakupy są robione bez mówienia, bez rozmów, bez śpiewania, więc tego powietrza mniej jak gdyby wydychamy, a przynajmniej z mniejszą prędkością jest ono wydychane, to też mniej tego wirusa w naszym otoczeniu będzie się znajdować, jeżeli będziemy robić zakupy, których też nie robimy przez długi okres czasu, tylko ograniczamy się do listy zakupów, do konkretnych zakupów i po prostu ze sklepu wychodzimy. Stąd było takie założenie, że są miejsca, gdzie ta maseczka bardziej chroni, są miejsca, gdzie ta maseczka mniej chroni. Uczelaliśmy też na to, żeby maseczka była odpowiednio zmieniana. Jeżeli to jest wielorazowa maseczka, to ona na pewno jedna nie wystarczy nam na godzinę. Tą pierwszą maseczkę trzeba włożyć do woreczka, zabezpieczyć ją, absolutnie nie wkładać bezpośrednio do kieszeni, założyć świeżą maseczkę. Maseczki odpowiednio uprać, zdezynfekować, wysuszyć po przyjściu do domu i jeszcze dodatkowo potraktować po wysuszeniu żelazkiem, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa. Tutaj absolutnie wypowiedź ta nie miała na celu jak gdyby wskazania kościoła jako miejsca, gdzie jesteśmy bardziej narażeni, bo to nie o to chodzi. Jeżeli zachowamy wszelkie zasady, które są zalecane, czyli odległość, noszenie maseczki, zmienianie tej maseczki, to tutaj jesteśmy w stanie zabezpieczać się w podobny sposób jak w innych miejscach publicznych, gdzie spotykamy inne osoby. Po przyjściu do domu trzeba pamiętać, żeby porządnie umyć ręce wodą z mydłem, bo tutaj znowu przypomnę, że mydło jest najlepszym środkiem, które niszczy koronawirusa, ponieważ jego korona zbudowana jest z tłuszczu, więc mydło bardzo dobrze niszczy tą koronę, rozpuszcza ją, co powoduje, że ten wirus obumiera, jest dezaktywowany. Rękami, którymi dotykamy przedmiotów w przestrzeni publicznej, absolutnie nie dotykamy swojej twarzy, dlatego że z tej twarzy przez drogi oddechowe ten wirus, ale nie tylko koronawirus, inne wirusy, bakterie także mogą zostać przeniesione czy na nasze drogi oddechowe w przypadku tego koronawirusa, czy bakterie i wirusy inne do przewodu pokarmowego. Więc tutaj te wszystkie zasady bezpieczeństwa, które tak naprawdę powinny być przez nas przestrzegane na co dzień, nie tylko w dobie pandemii, powinny być zachowane. Wtedy możemy mówić o tym, że się zabezpieczamy. Pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczać się maksymalnie i wykorzystywać wszystkie te środki, które są zalecane, które są nam dane. Wtedy będziemy mieć poczucie, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwe środki i zrobiliśmy wszystko, żeby chronić siebie, ale także otoczenie, naszych bliskich i osoby, z którymi się spotykamy.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam, Beata z Pomorza. Ja chciałam się zapytać, czy biblioteki będą otwarte od poniedziałku?
Już przekazujemy, prosimy.
Tak, będą. Z tego co wiemy, biblioteki mają zostać otwarte. Myślę, że tutaj do decyzji, tej decyzji to jeszcze te biblioteki podlegają w poszczególnych miastach swoim prezydentom, bo wiem, że są miasta, które nie otworzyły żłobków wtedy, kiedy pozwolono na to. Podobnie z bibliotekami. Nie jest zgoda na to, żeby te biblioteki otworzyć, ale wiem, że prezydenci różnych miast podejmują decyzję, że jeszcze wydłużają ten okres taki przejściowy, kiedy przesuwają o tydzień na przykład ten termin, bo wiedzą, że w tym mieście liczba zachorowań jeszcze bardzo nie spadła, więc jeszcze przez jakiś czas chcą zachować jak gdyby te warunki bezpieczeństwa zwiększone.
Prosimy.
Szczęść Boże, Urszula ze Świdnika. Ja tutaj jeszcze w sprawie maseczek. No, chciałabym się odwołać do najwyższego autorytetu w tej dziedzinie, czyli ministra Szumowskiego, który niedawno zapytany przez dziennikarza, dlaczego na przykład w parlamencie nie nakłada maseczki, kiedy wszyscy już są w maseczkach, powiedział, że jest zdrowy, nie ma objawów i pamięta o tym, żeby nie dotykać rękoma do twarzy. No i to mi się wydaje, że jest najważniejsze w tej kwestii. No i chciałabym zobaczyć, jak w restauracji będą ludzie spożywać posiłki w maseczkach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Urszulo.
No trudno nam się odnosić do tego, co przynajmniej, znaczy tak, nie słyszałem tych wypowiedzi. Oczywiście maseczki nosimy na zewnątrz oraz w miejscach, które są miejscami publicznymi, gdzie sklepy, centra handlowe, dworce, czyli niejako pod dachem, ale w miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, więc tutaj takie tłumaczenie no, niejako wykracza poza te przyjęte zasady. Jeżeli chodzi o restaurację, powiem szczerze, że nie wgłębiałem się w to aż tak daleko, czy w restauracjach, w trakcie pobytu w restauracji trzeba być w maseczce. No to by było raczej chyba nielogiczne. Restauracje przecież wprowadziły pewne obostrzenia dotyczące liczby osób na daną powierzchnię oraz odległości stolików. I to są właśnie te obostrzenia, które mają niejako zabezpieczyć osoby, które są w środku. No i tutaj w tym momencie maseczki są niejako, wydają się być niepotrzebne, a wręcz no, przeszkadzające.
Ja może jeszcze dopowiem. Z tymi restauracjami tutaj oczywiście będzie zachowana pomiędzy stolikami odpowiednia odległość. Myślę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i świadomi tego, że na taki posiłek do restauracji, jeżeli chcemy trochę odmienić swoją dietę i zjeść coś innego poza naszą kuchnią domową i rzeczywiście mamy potrzebę wyjścia do restauracji na obiad, to będą osoby, z którymi na co dzień przebywamy, więc osoby dla nas bezpieczne. Tutaj nie zmieniamy środowiska, nie zmieniamy otoczenia osób, z którymi przebywamy. Jedyną osobą, która będzie jak gdyby bezpośrednio miała z nami kontakt, to będzie kelner, który będzie obsługiwał nas, co też powinno być oczywiście z zachowaniem odległości. Ja rozumiem, że tutaj trzeba do stołu podać posiłki i no, ta osoba będzie musiała się zbliżyć, ale dopóki nie nastąpi jak gdyby konsumpcja tego posiłku, czyli spożywanie, to noszenie maseczek jak najbardziej jest wskazane, czyli wtedy, kiedy zamawiamy, kiedy wybieramy dania z karty i kiedy kelner nas obsługuje, powinien mieć założoną maseczkę. Zwolnieni z noszenia maseczki jesteśmy na ten czas, kiedy spożywamy posiłek. Odległości między stolikami na pewno będą w restauracjach zachowane, żeby to bezpieczeństwo klientom swoim zagwarantować.
Prosimy.
Szczęść Boże, Józef z Górnego Śląska.
Szczęść Boże, panie Józefie. Tak, prosimy.
Ja mam pytanie do pani z Uniwersytetu Śląskiego Medycznego w Katowicach.
Tak, słuchamy.
W 2018 roku ja złożyłem w tym uniwersytecie akt notarialny.
Panie Józefie, z tym, że audycja dotyczy spraw związanych z koronawirusem.
No to właśnie się chciałem dowiedzieć. Mhm. Jeżeli ja bym zmarł z powodu tego wirusa, czy po śmierci to moje ciało uniwersytet przyjmie, czy nie?
Tak. Ja wiem, że chodzi tutaj pewnie o akcję donacji, która jest prowadzona przez Uniwersytet i Katedrę Anatomii, ale tutaj no, bezpośrednie informacje może pan uzyskać pod numerami telefonów, pod którymi się pan kontaktował w tej sprawie. Myślę, że tu w tej kwestii się nic nie zmienia, ponieważ no, tam są zachowane najwyższe środki bezpieczeństwa, więc no, nie zmienia to sytuacji, aczkolwiek z całego serca życzę panu zdrowia i no, nie przewidujmy na razie takich sytuacji, że to, co pan podpisał w tej chwili będzie aktualne, więc proszę się zabezpieczać, proszę żyć długo w zdrowiu i naprawdę w szczęściu.
Tego życzymy. Halo, proszę bardzo.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
Prawdziwy zmartwychwstał, alleluja.
Bardzo serdecznie witam Krystyna, zaproszonych gości, ojca, także radiosłuchaczy. Kochana pani Anetko, śmiemy się zwrócić bezpośrednio do pani, bo temat maseczek przewija się nieustannie, a nie wiem, czy pani zna opinię lekarzy, bakteriologów, wirusologów na temat właśnie noszenia maseczki, bo w końcu wietrzymy pomieszczenia, chodzimy na świeże powietrze, a tutaj wdychamy przez osadzone na maseczce bakterie i wirusy do wewnątrz organizmu. A ci lekarze stwierdzili jednoznacznie, przy takim noszeniu oni przewidują, że już jesienią wszyscy ci ludzie będą zagrzybieni. Także no jest to nonsens. A kolejny nonsens to kiedy ja mieszkam w pięknym rejonie, przy parku, nikogo nie ma, nikogo. Przez dłuższy czas nagle wyłaniają się dwie osoby. Pewnie osoby towarzyszące i żyjące we wspólnym gospodarstwie. Jedna od drugiej idzie w jakiejś odległości, w masce. No kolejny nonsens. Także tych nonsensów przewija się w tym życiu naszym obecnym bardzo dużo. Bardzo. Także bardzo bym prosiła w końcu o załatwienie tego tematu, żeby pod pozorem dobra dla naszego zdrowia niestety przemykały się bardzo złe sprawy. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego również dobrego.
Pozdrawiamy. Pani Krystyna, z Panem Bogiem. Prosimy.
Dobrze, ja może odnośnie przepisów chodzenia po parku, bliskości osób, które ze sobą na co dzień mieszkają, nie będę się wypowiadać, bo no, znamy wszyscy jak gdyby wytyczne. Co do maseczek, tego, czy one szkodzą, czy pomagają, to tutaj wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Ta jesień i to zagrzybienie też często się pojawia w pytaniach radiosłuchaczy. Ja powiem, że od wielu lat pracuję w zawodzie. Specjalizacja, w której pracuję, wymaga noszenia maseczki właściwie nieustannie w pracy. Te maseczki są w odpowiedni sposób wymieniane. To są maseczki jednorazowego użytku, które Państwo też możecie zakupić na co dzień. To są maseczki chirurgiczne, które w odpowiednim czasie zmieniamy, więc nie nosimy tej maski zbyt długo, nie pozwalamy, żeby na niej znajdowało się zbyt dużo bakterii i wirusów. Oczywiście te, które pochodzą z naszej jamy ustnej, one będą się na niej osadzać. Czy to będzie maska chirurgiczna, czy to będzie maska HEPA, czy to będą inne maski, no to niestety od wewnątrz te wirusy i bakterie będą się osadzały. Dlatego warto też pamiętać o higienie jamy ustnej, o stanie naszego uzębienia. Wtedy tych bakterii będzie się znajdowało od wewnątrz mniej. Pamiętajmy o to, żeby w odpowiednim czasie tą maskę zmienić, żeby ta maska była czysta, jeżeli jest wielorazowego użytku, żeby co 15-20 minut była wymieniana, żeby była prana, żeby była prasowana, żeby była dezynfekowana. Ja wiele razy mówiłam, że korzyści wynikające z noszenia maski na pewno przewyższają ryzyko, które wiąże się z noszeniem takiej maseczki. Ja maskę noszę jak najbardziej. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj w maseczce spędziłam około 16 godzin. Była to maseczka numer 2, FFP2, czyli nie jest to najwyższe zabezpieczenie, jakiego możemy używać, jeżeli chodzi o koronawirusa. Mamy też wydzielone strefy i tutaj oczywiście w zależności od strefy tutaj te zabezpieczenia bywają różne, ale w odpowiednim czasie, po odpowiednim czasie zmieniana maska zabezpiecza. Ważne, żeby tej maski nie dotykać z zewnątrz, od wewnątrz, własnymi rękami, nie przenosić tych bakterii na twarz, żeby odpowiednio tą maseczkę nakładać, żeby odpowiednio tą maseczkę zdejmować. Oczywiście będą wśród nas osoby, które będą bardziej predysponowane do tego, żeby jakieś schorzenia dróg oddechowych u tych osób występowały, chociażby z tego powodu, że nagromadzenie bakterii czy higiena jamy ustnej będzie na niższym poziomie u tych osób i te osoby będą bardziej predysponowane do tego, żeby jakieś infekcje u tych osób się rozwinęły, czy to gardła, czy dolnych dróg oddechowych. Pamiętajmy też, że osoby, które mają jakiekolwiek problemy z oddychaniem, czy mają POHP, astmę, alergię i to utrudnia im oddychanie, jak najbardziej te osoby są zwolnione z noszenia maseczki. Tutaj to noszenie maseczki jak gdyby nie może stwarzać ryzyka pogorszenia stanu zdrowia u tej osoby, złego samopoczucia, duszności, możliwości różnych powikłań, więc no, te osoby są zwolnione. Jeżeli ktoś czuje, że jego stan zdrowia przez noszenie maseczki się pogarsza, ma duszność, ma kaszel, ma ból gardła z tego powodu, no to jest z noszenia tej maseczki oczywiście zwolnione, bo tutaj to ma być korzyść, a nie jak gdyby zagrożenie, które noszenie tej maseczki będzie stwarzało.
Tak, słuchamy.
Witam serdecznie. Ja chciałam się wypowiedzieć w sprawie przestrzeni kościoła, bo od samego początku niepokoiło mnie to, że jakby odgórnie państwo jakby narzuca pewne normy, że jakby normy jakieś tam higieniczne decydują o tym, kto ma uczestniczyć w obrzędach, w jaki sposób. Dlaczego przestrzeni kościelnej nie można zostawić jakby działaniu łaski? Bo o tym cały czas wierzę, mówimy. Dlaczego, nie wiem, jest taki paniczny strach? Przecież do Jezusa przychodzono ze wszystkimi chorobami, ze wszystkiego uzdrawiał. Mówię tu o takiej kwestii wiary, że na przykład przestrzeń kościoła może zostać jakby nie normowana jakimiś ilościami, odległościami, tylko ufnością. W tym sensie, że ludzie mając świadomość, jakie mają schorzenia, jakie mają ryzyko i tak dalej, sami mogą, na ile serce jakby ich porywa, to nie wiem, uczestniczyć we mszy świętej, czy nie, na ile zdrowie pozwala. I że to jakby zawsze jakby w tej przestrzeni to Pan Bóg decyduje, kto uczestniczy i tak dalej, i tak wierzymy, że to On wzywa, tak, do modlitwy, że to nie jest coś, co możemy normalizować jakoś prawem czy medycyną.
Mhm. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie, ponieważ czas naszego spotkania pomału dobiega końca.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Czy Państwo w tym temacie?
No to chyba przestrzeń Ojcu zostawimy.
Tak, tutaj odnosząc się do tego zdania, które Pani wypowiedziała, tej myśli, którą Pani wyartykułowała na antenie Radia Maria, to tylko taka zasada i kwestia, którą chociażby Ojciec Święty Jan Paweł II jakże wyłuszczył, wskazał, to jest fides et ratio, wiara i rozum. Te dwa skrzydła, na tych dwóch skrzydłach musimy zmierzać, nie tylko na jednym wiary, ale również na tym drugim, rozumu. I jakże wyrazistym zaplikowaniem tych dwóch rzeczywistości w przestrzeni kościelnej jest właśnie łączenie tej ufności, o której Pani mówi, wiary, głębokiego przekonania też i mocy sakramentów, ale druga przestrzeń to jest przestrzeń również rozumu. To jest przestrzeń również pewnego rodzaju odniesienia się do tych zaleceń, które nam mówi nam nauka. I tego, na to nie możemy być obojętni, absolutnie, gdyby pozostawić tylko to, tak jak Pani mówi, pewnego rodzaju takiej dowolności naszej, to niestety, ale mogłoby się to skończyć no, nie najlepiej. Dlatego tutaj pamiętajmy o tych dwóch rzeczywistościach. Wiara i rozum. Fides et ratio. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wraz z nami byli Pani Anita Trzcińska, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Brygady Śląskiej Obrony Terytorialnej, pani Katarzyna Wiejak, psycholog w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże, Bóg zapaść serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia za tydzień w sobotę.
Do usłyszenia.